Rozdział 32. Co się działo w Portsmouth 21 sierpnia 1628 roku? Felton pożegnał Milady jak brat siostrę, gdy idzie na niewinną przechadzkę, to jest całując ją w rękę. Wydawał się spokojny jak zwykle, oczy mu tylko błyszczały gorączkowo. Czoło miał bledsze, zęby zaciśnięte, a głos ostry i urywany. Zdradzał burzę wewnętrzną. Stojąc na czółnie, odwożącym go do brzegu, patrzył ciągle na Milady. Ona też z pokładu ścigała go wzrokiem. Oboje byli pewni, że unikną pogoni. Zwykle dopiero o 9:00 przychodzono do pokoju Milady, a zamek oddalony był od Londynu o 3 godziny drogi. Felton wysiadł na brzeg, wszedł na pagórek, pożegnał Milady po raz ostatni i zwrócił się w stronę miasta. Zaczął biec w stronę Portsmouth, ukazującego przed nim szczyty wieżyc i domów we mgle porannej. Idąc szybko, Felton przypomniał sobie wszystkie oskarżenia pod adresem ulubieńca Jakuba VI i Karola I, wysunięte na skutek 2-letnich rozmyślań i długiego pobytu wśród purytanów. Porównywał publiczne zbrodnie wszechwładnego ministra, zbrodnie świetne, europejskie, jeżeli można się tak wyrazić, ze zbrodniami prywatnymi i nieznanymi, o jakich Milady mu opowiadała. I doszedł do wniosku, że z dwóch ludzi, z jakich składał się Buckingham, gorszy był ten, który działał w ukryciu. Uczucie nieznane, nowe, a gorące, przedstawiało mu oskarżenia podłe i wymyślone przez Lady de Winter, tak jak widzimy przez szkło powiększające atomy niedostrzeżone. Powiększone do rozmiarów przerażających. Szybkość biegu rozpalała mu krew. Myśl, że pozostawia za sobą wystawioną na zemstę okrutną kobietę, którą kochał, a raczej czcił jak świętą, wzruszenia przebyte, zmęczenie obecne, wszystko podniecało umysł ponad zwykłe uczucia ludzkie. Stanął w Portsmouth około 8:00 rano. Cała ludność była w ruchu. Bębniono w porcie i na ulicach. Oddziały wojska przeznaczone na okręty schodziły ku morzu. Felton przyszedł do pałacu admiralicji, zlany potem i okryty kurzem. Twarz, zwykle blada, czerwieniła się od gorąca i gniewu. Straż pałacu zabroniła mu wstępu. Felton zawołał na dowodzącego i wyjmując z kieszeni opieczętowany papier, powiedział: pilne zlecenie od lorda de Winter. Wiedziano, że lord de Winter posiadał zaufanie jego wysokości, zatem dowodzący strażą wydał rozkaz przepuszczenia Feltona, co tym łatwiej poszło, że młody człowiek miał na sobie mundur marynarki wojskowej. W tej samej chwili, gdy nareszcie dostał się do przedsionka, wchodził tam człowiek okryty kurzawą, zmęczony, bez tchu prawie, który przed bramą pałacową zsiadł z konia upadającego także z wycieńczenia. Felton jednocześnie z nowo przybyłym zwrócił się do Patryka, ulubionego pokojowca księcia. Felton wymienił lorda de Winter, a nieznajomy nie chciał powiedzieć, kto go przysyła i utrzymywał, że jedynie księciu może to oznajmić. Każdy z nich żądał, aby wpierw go wpuszczono. Patryk wiedział, że lord de Winter miał interesy służbowe i stosunki przyjaźni z księciem, dał zatem pierwszeństwo przybyłemu w jego imieniu. Drugi musiał czekać, a widoczne było, jak przeklinał w duszy opóźnienie. Pokojowiec prowadził Feltona przez wielką salę, gdzie oczekiwali deputowani z La Rochelle z księciem de Soubise na czele i wpuścił go do gabinetu, w którym Buckingham, wyszedłszy z kąpieli, kończył się ubierać z wielką starannością i elegancją jak zawsze.
Porucznik Felton, rzekł Patryk, przysłany przez lorda de Winter.
O, od lorda de Winter, powtórzył Buckingham. Jak wejdzie. Felton wszedł. Buckingham właśnie zrzucał na kanapę szlafrok lamowany złotem, aby przywdziać Spencer z aksamitu niebieskiego, cały perłami wyhaftowany.
Dlaczego lord sam nie przybył? Zapytał Buckingham.
Oczekiwałem go dziś rano.
Polecił oznajmić waszej wysokości, odparł Felton, iż przykro mu to bardzo, lecz zmuszony jest osobiście strzec swego zamku.
Tak, tak, rzekł Buckingham. Wiem o tym, ma tam jakąś uwięzioną.
O tej uwięzionej właśnie chciałem mówić, waszej wysokości.
Mów zatem.
To, z czym przyszedłem, mogę tylko wam, milordzie, powiedzieć.
Zostaw nas, Patryku, rzekł Buckingham. Lecz nie oddalaj się, przywołam cię za chwilę. Patryk wyszedł. Jesteśmy sami, odezwał się Buckingham. Zaczynaj, panie.
Milordzie, rzekł Felton. Baron de Winter pisał do waszej miłości z prośbą, abyś podpisał wyrok deportacji na młodą kobietę, Karolinę Buxton.
Tak, panie, a ja odpowiedziałem, ażeby przyniósł mi go lub przysłał takowy, to go podpiszę.
Oto jest, milordzie.
Daj mi go pan, proszę. Biorąc pismo z rąk Feltona, rzucił okiem na papier. Przekonawszy się, że to ten właśnie, jakiego się spodziewał, położył na stole, wziął pióro i zamierzał podpisać.
Wybacz, milordzie, rzekł Felton, wstrzymując księcia. Czy wasza miłość wie, że nazwisko Karoliny Baxon nie jest prawdziwym nazwiskiem tej kobiety?
Tak, panie, wiem o tym, odparł książę, maczając pióro w kałamarzu.
Zatem wasza wysokość zna jej prawdziwe nazwisko? Zapytał Felton ostrym głosem.
Znam je. Książę zbliżył pióro do papieru. Felton zbladł okrutnie.
I znając jej prawdziwe nazwisko, książę jednak podpisze.
Z pewnością, rzekł Buckingham. Podpisałbym nawet dwa razy.
Nie mogę w to uwierzyć, ciągnął Felton głosem coraz bardziej ostrym i urywanym. Aby wasza wysokość wiedział, że chodzi tu o Lady de Winter.
Wiem doskonale, choć dziwi mnie niezmiernie, że i pan wiesz o tym.
I książę miłościwy podpisze bez wyrzutu sumienia?
Buckingham spojrzał z dumą na młodzieńca. Czy wiesz, mój panie, rzekł do niego, że zadajesz dziwne pytania i że jestem bardzo naiwny, skoro ci odpowiadam?
Odpowiadaj, mości książę, mówił Felton. Okoliczności są ważniejsze, niż możesz przypuszczać.
Buckingham pomyślał, że młody człowiek przysłany przez lorda de Winter odzywał się w ten sposób w jego imieniu, więc nieco złagodniał. Bez najmniejszego wyrzutu, mówił. Lord wie, tak jak i ja, że Milady de Winter jest bardzo występna i że przez skazanie na deportację czyni się jej prawie łaskę. Książę dotknął piórem papieru.
Nie podpiszesz tego wyroku, milordzie, rzekł Felton, przysuwając się do księcia.
Ja nie podpiszę? Rzekł Buckingham. A to dlaczego?
Bo zastanowisz się, milordzie, i oddasz sprawiedliwość Milady.
Najlepsze dla niej uznanie to zesłanie do Tyburn, mówił Buckingham. Milady jest zbrodniarką.
Mości książę, Milady jest aniołem, wiesz dobrze o tym i ja żądam jej uwolnienia.
Oho, przerwał Buckingham. Czyś oszalał, że śmiesz odzywać się do mnie w ten sposób?
Milordzie, wybacz. Mówię jak mogę i staram się panować nad sobą. Jednak, milordzie, pomyśl dobrze nad tym, co zamierzasz uczynić i strzeż się, abyś nie przebrał miary.
Czyż mnie słuch nie myli? Boże miłosierdzia. Zdaje się, że on mi śmie grozić.
Nie, milordzie, proszę jeszcze i powiadam ci. Jedna kropla wody jest dostateczna, aby przepełnić czarę. Na pozór mały błąd może ściągnąć karę na głowę dotąd oszczędzaną, pomimo zbrodni bez liku.
Panie Feltonie, rzekł Buckingham. Wyjdziesz stąd i udasz się do aresztu wojskowego w tej chwili.
Wysłuchasz mnie do końca, milordzie. Uwiodłeś młodą dziewczynę, znieważyłeś ją, splamiłeś. Napraw swą winę, wypuść ją na wolność, nic więcej nie będę wymagał.
Nie będziesz wymagał, rzekł Buckingham, patrząc na Feltona ze zdziwieniem i wymawiając dobitnie te słowa.
Milordzie, ciągnął Felton, egzaltując się z własnymi słowami. Strzeż się. Cała Anglia jest już znużona twoimi występkami. Milordzie, nadużyłeś władzy królewskiej, którą posiadłeś bezprawnie. Wstrętny jesteś ludziom i Bogu. Stwórca ukaże cię później, lecz ja uczynię to jeszcze dziś.
O, tego już za wiele!
Krzyknął Buckingham i posunął się ku drzwiom. Felton zagrodził mu drogę. Proszę pokornie, powiedział. Podpisz pan rozkaz uwolnienia Lady de Winter. Pomyśl, że to kobieta, którą pozbawiłeś czci.
Odsuń się, mój panie, rzekł Buckingham, albo zawołam ludzi i każę cię zakuć w kajdany.
Nie zawołasz,
przerwał Felton, zasłaniając sobą dzwonek umieszczony na gerydonie, inkrustowanym srebrem.
Strzeż się, milordzie, albowiem znajdziesz się w ręku Boga Mściciela.
W ręku szatana, chciałeś powiedzieć,
zawołał Buckingham, podnosząc głos, aby zwrócić uwagę służby, lecz wprost jej nie przyzywając. Podpisz, milordzie, podpisz uwolnienie Lady de Winter, rzekł Felton, podsuwając papier księciu.
Przemocą? Żartujesz chyba. Hola, Patryku!
Podpisz, milordzie.
Nigdy.
Nigdy?
Do mnie!
Krzyknął książę, jednocześnie porwał za szpadę. Felton nie dał mu czasu na wyjęcie jej z pochwy. Trzymał na piersiach otwarty nóż, którym milady się zraniła, i jednym skokiem był już przy księciu. Właśnie w tej chwili Patryk wszedł do sali, wołając: Milordzie, list z Francji.
Z Francji?
Krzyknął Buckingham, zapominawszy o wszystkim, na myśl, od kogo list ten może pochodzić. Felton skorzystał z tego i zagłębił mu nóż w boku po samą rękojeść.
Zdrajco, jęknął Buckingham. Zabiłeś mnie.
Na pomoc?
Wrzasnął Patryk. Felton powiódł wzrokiem dookoła, szukając, którędy by uciec, a widząc drzwi wolne, wpadł do sąsiedniego pokoju, w którym oczekiwali, jak to już mówiliśmy, deputowani z La Rochelle. Przebiegł go pędem i rzucił się na schody. Na pierwszym stopniu napotkał lorda de Winter, a ten, widząc go bladego, pomieszanego ze śladami krwi na ręku i twarzy, schwytał go za kark, wołając:
Wiedziałem, ale odgadłem za późno o jedną minutę. Och, ja nieszczęśliwy.
Felton nie opierał się. Lord de Winter oddał go w ręce straży, która, czekając dalszych rozkazów, wyprowadziła mordercę na taras zamkowy z widokiem na morze. Lord zaś pobiegł do gabinetu Buckinghama. Na krzyk księcia, na wołanie Patryka, człowiek, którego Felton spotkał w przedpokoju, wpadł także do gabinetu. Zastał księcia rozciągniętego na sofie, przyciskającego ranę stygnącą ręką.
Laporte, mówił książę gasnącym głosem. Laporte, czy ty od niej przybywasz?
Tak, mości książę, odrzekł wierny sługa Anny Austriackiej. Lecz może za późno.
Cicho, Laporte. Mogą cię usłyszeć. Patryku, nie wpuszczaj tu nikogo. Niech dowiem się, co napisze. Boże. Boże mój. Umieram.
Książę zemdlał. Pomimo to lord de Winter, deputowani, szef poselstwa, oficerowie pałacowi Buckinghama wdarli się do gabinetu. Dokoła rozległy się krzyki rozpaczy. Wieść bolesna, napełniając pałac jękami i żalem, przedostała się niezadługo i na miasto. Wystrzał armatni oznajmił, że zaszło coś nowego i niespodziewanego. Lord Winter darł włosy z głowy.
Spóźniłem się o minutę, jęczał. O jedną minutę. O Boże, mój Boże, co za nieszczęście.
Około 7 z rana powiedziano mu, że drabina jest uwiązana u jednego z okien zamkowych. Pobiegł natychmiast do pokoju Milady, zastał go pustym, ujrzał okno otwarte, kraty przepiłowane. Przypomniał sobie ustne polecenie, jakie przesłał mu D'Artagnan przez swojego wysłańca. Zadrżał na myśl o księciu, pobiegł do stajni i, nie czekając, aż mu osiodłają konia, wskoczył na pierwszego lepszego. Popędził cwałem, zeskoczył z niego w podwórzu pałacowym, wpadł na schody i na pierwszym stopniu, jak to już mówiliśmy, napotkał Feltona. Książę jednak nie umarł jeszcze. Omdlenie przeszło, otworzył oczy, a nadzieja wstąpiła w serca otaczających.
Panowie, odezwał się, zostawcie mnie z Patrykiem i Laporte. A to ty, de Winter, przysłałeś mi dziś rano oryginalnego szaleńca. Patrz, co ze mną zrobił.
O, milordzie, zawołał baron, nie pocieszę się nigdy.
Źle zrobisz, mój kochany de Winter,
mówił Buckingham, podając mu rękę.
Nie znam człowieka, który byłby godnym, aby go drugi żałował przez całe życie. Lecz zostaw nas, proszę cię.
Baron wyszedł, zanosząc się od płaczu. W gabinecie pozostał tylko śmiertelnie ranny książę, Laporte i Patryk. Poszukiwano wszędzie doktora, nie mogąc go znaleźć.
Będziesz żył, milordzie, będziesz żył,
powtarzał klęcząc obok sofy wierny sługa Anny Austriackiej.
Co ona do mnie pisze?
Pytał słabym głosem Buckingham, cały zlany krwią, pokonując straszne boleści, aby mówić o ukochanej.
Co ona pisze? Czytaj mi jej list.
O, milordzie,
załkał Laporte.
Bądź posłuszny, Laporte. Czy nie widzisz, że nie mam czasu do stracenia?
Laporte złamał pieczęć i umieścił pergamin przed oczami księcia, lecz Buckingham na próżno wysilał wzrok.
Czytajże, wymówił. Czytaj prędzej, ja nie widzę już. Czytaj. Nie za długo może, nie usłyszę nic i umrę, nie dowiedziawszy się, co ona pisze.
Laporte nie wzdragał się dłużej i czytał. Milordzie, ponieważ od czasu, jak cię poznałam, cierpiałam dla ciebie i przez ciebie. Zaklinam cię, jeżeli dbasz o mój spokój. Zaprzestań strasznych uzbrojeń przeciw Francji i daj pokój wojnie, o której mówią głośno, że powodem jawnym do niej jest religia, a po cichu, że miłość twoja dla mnie jest powodem ukrytym. Wojna ta może być nie tylko przyczyną wielkich katastrof dla Francji i Anglii, lecz i dla ciebie, milordzie. Może stać się nieszczęściem, po jakim byłabym niepocieszona. Strzeż twego życia, któremu grozi niebezpieczeństwo, a które droższe mi się jeszcze stanie od chwili, gdy nie będę zmuszona widzieć w tobie wroga mej ojczyzny. Kochająca cię Anna.
Buckingham zatrzymał siłą woli uciekające życie dla wysłuchania listu, ale po skończeniu go doznał gorzkiego rozczarowania.
I nie masz nic innego do powiedzenia mi od niej?
Zapytał.
Tak, mości książę. Królowa kazała mi powiedzieć, żebyś czuwał nad sobą, albowiem została zawiadomiona, że chcą cię zamordować.
I to już wszystko.
Wszystko! Przerwał Buckingham niecierpliwie.
Kazała także powiedzieć, że kocha księcia zawsze jednakowo.
O, rzekł Buckingham. Chwała Bogu. Śmierć moja zatem nie będzie dla niej śmiercią obcego.
Laporte płakał rzewnie.
Patryku, wymówił książę. Przynieś szkatułkę, w której były brylantowe zapinki.
Patryk przyniósł żądany przedmiot. Laporte poznał, że należał on kiedyś do królowej.
Podaj także białą torebkę atłasową, gdzie jej cyfry wyhaftowane są perłami.
A gdy i to podano, powiedział:
weź to, Laporte, oto jedyne pamiątki, jakie miał od niej. Ta szkatułka srebrna i te dwie litery. Zwrócisz to jej królewskiej mości, a jako ostatnie wspomnienie,
począł szukać dokoła czegoś drogocennego,
oddasz jej...
Szukał ciągle, lecz wzrok przyćmiony mgłą śmierci dojrzał jedynie nóż wypadły z rąk Feltona, ociekły purpurową krwią na ostrzu.
Oddasz jej ten nóż,
rzekł książę, ściskając Laporte za rękę. Włożył jeszcze torebkę do szkatułki srebrnej, dołączył nóż i dał znak Laportowi, że nie może już mówić. Porwały go ostatnie konwulsje, nad którymi nie był już w stanie zapanować i zsunął się z sofy na posadzkę. Patryk zaczął krzyczeć. Buckingham chciał uśmiechnąć się ostatni raz, lecz śmierć zatrzymała jego myśl i wyryła na czole wyraz szczęścia, jak przy pierwszym pocałunku miłosnym. W tej chwili wszedł przerażony nadworny doktor księcia. Znajdował się już na pokładzie okrętu admiralskiego i musiano go aż stamtąd sprowadzić. Stanął nad księciem, ujął go za rękę, potrzymał chwilę i puścił.
Nic nie pomogę, powiedział. On już nie żyje.
Nie żyje. Nie żyje,
wołał Patryk. Na ten okrzyk tłum powrócił do sali, a stąd się rozproszył, siejąc dookoła popłoch i trwogę. Skoro tylko lord de Winter przekonał się, że Buckingham nie żyje, pobiegł natychmiast do Feltona, będącego pod strażą na tarasie pałacowym.
Nędzniku!
Rzekł do młodego człowieka, który od chwili zadania śmierci księciu odzyskał spokój i zimną krew, jakie mu pozostało już do śmierci.
Coś uczynił.
Zemściłem się,
odpowiedział.
Ty!
Zawołał baron.
Powiedz raczej, żeś był narzędziem tej przeklętej kobiety. Lecz ja teraz ci przysięgam, że to jej ostatnia zbrodnia.
Nie rozumiem, co pan mówisz,
odrzekł Felton spokojnie.
Nie wiem, o kim mówisz, milordzie.
Zabiłem Buckinghama, ponieważ odmówił po dwakroć podpisania mojej nominacji na kapitana. Ukarałem go za niesprawiedliwość i na tym koniec.
De Winter osłupiały patrzył na ludzi krępujących Feltona, sam nie wiedząc, co sądzić o podobnej zatwardziałości. Była jednak pewna rzecz rzucająca cień na pogodne czoło Feltona. Oto w każdym szmerze, jaki go dochodził, naiwny purytanin rozpoznawał kroki milady biegnącej, by rzucić się w jego objęcia, oskarżyć się i zginąć razem z nim. Naraz zatrząsł się cały i utkwił wzrok w czarny punkt na morzu, ponad którym wznosił się taras. Orlim wzrokiem marynarza rozpoznał tam, gdzie inny by widział tylko mewę bujającą ponad tonią, żagle małego statku kierującego się do brzegów Francji. Zbladł, uchwycił się za serce pękające z bólu i zrozumiał nareszcie podłą zdradę.
Milordzie, błagam o ostatnią łaskę,
rzekł do barona.
Czego żądasz?
Zapytał tenże.
Która godzina?
Baron wyjął zegarek.
9:50,
powiedział. Milady przyspieszyła odjazd o 1,5 godziny. Skoro tylko usłyszała strzał armatni zwiastujący nieszczęsny wypadek, wydała rozkaz podniesienia kotwicy. Statek żeglował w niebieskim przestworzu, oddalając się szybko od brzegu.
Bóg chciał tego,
rzekł z poddaniem się fanatyk, nie mogąc jednak oderwać oczu od statku, na którego pokładzie widział pewnie biały cień tej, dla której poświęcił życie. De Winter patrzył w kierunku jego wzroku, widział rozpacz na twarzy młodzieńca i odgadł wszystko.
Ty sam teraz poniesiesz karę, nędzniku,
rzekł lord De Winter do Feltona, którego uprowadzono, a on ciągle jeszcze patrzył się na morze.
Lecz klnę się na pamięć brata, tak mi drogiego, że twoja wspólniczka nie ujdzie mej zemsty.
Felton spuścił głowę i milczał. De Winter zaś zbiegł gwałtownie ze schodów i udał się do portu.